Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Witam wszystkich z Państwa, którzy są z nami niezmiennie od pierwszej godziny programu. Globalny punkt spojrzenia dziś o BRICS Plus i no właśnie, obiecywałem już Państwu przed przerwą, audycję realizuje Krzysztof Mysiak, że w drugiej godzinie będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, o szczęściu, a kawałek na wprowadzenie, muzyczne wprowadzenie Don't Worry, Be Happy, myślę, że sugeruje, że będzie całkiem ciekawie i mam nadzieję, że szczęśliwie dobrniemy do końca, do happy endu. Z kim, drodzy Państwo? Z naszym wyjątkowym gościem, panem profesorem Piotrem Michoniem, z którym mam w głowie plany, naszą rozmowę o ekonomii szczęścia od dłuższego czasu. Okazuje się, że dziś, 17 października wieczorem, staje się to wreszcie możliwe. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Drodzy Państwo, pan profesor Piotr Michoń, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor wielu książek o szczęściu. Jedna z ostatnich to Życzę Szczęścia, nakładem wydawnictwa Otwartego, rok 2023. Myślę, że w jakiś sposób odkryjemy także rąbka tajemnicy, co w tej książce możemy dla siebie znaleźć. Drodzy Państwo, szczęście odmieniane chyba przez nas każdego dnia. Składamy życzenia, życzymy szczęścia. Mam wrażenie, że mało kiedy zastanawiamy się, że jest to także kategoria naukowa. Kategoria naukowa. No ale zanim do tego przejdziemy, no to koszula zawsze bliższa ciału. Drodzy Państwo, zerknąłem do internetu lub do internetów, jak kto woli, w przeciągu ćwierć sekundy wyszukiwarka Google odnalazła miliard trafień dla szczęścia. I mam wrażenie, że to będzie prawdopodobnie jeden z rekordów świata. Znaczeń jest zapewne bardzo dużo, zatem każdy może wybrać jakieś znaczenie dla siebie. W tej pierwszej części porozmawiamy o szczęściu życiowo-naukowym. Ponieważ pan profesor szczęście potraktował jako, myślę, że pasję, także projekt i pomysł na siebie w sensie naukowym, to pozwolę sobie oczywiście zapytać pana profesora. Panie Piotrze, najprostszy wzór na szczęście, najprostsza być może pana ulubiona definicja szczęścia. Może inaczej, czy szczęście w ogóle można definiować i powinniśmy je definiować?
Znaczy oczywiście to jest tak, że my naukowcy zaczynamy od tego, że zaczynamy szukać definicji, tak? Jeżeli próbujemy coś opisać i coś zbadać, to próbujemy to po pierwsze zdefiniować, a potem to zmierzyć. To są te dwa etapy, które są konieczne do tego, żebyśmy funkcjonowali. I co? No i w nauce mamy bardzo dużo już teraz podejść do szczęścia. To nie jest tak, że jest jedyna definicja, która jest przyjęta ogólnie, ale jakby są takie dwa główne podejścia. Jedno podejście to jest podejście polegające na tym, że pytamy badanych o satysfakcję z całości życia. To jest taka definicja, która bardzo ładnie się wpisuje w to, co pisał polski filozof Władysław Tatarkiewicz w książce o szczęściu właśnie. On zdefiniował szczęście jako satysfakcję z całości swojego życia. Trwałą satysfakcję z całości swojego życia, w dodatku uzasadnioną satysfakcję z całości swojego życia. I to jest jedno podejście, które bardzo często stosujemy, bardzo widać to w badaniach ogólnoświatowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych taką definicję też stosuje.
Trwała satysfakcja.
Tak, tak, tak.
Z całości swojego życia.
Tak, bo to oznacza taka prosta rzecz, o której często zapominamy. Ja mogę być szczęśliwy, a jednocześnie być akurat teraz smutny, tak? Bo nie wiem, zdechła mi rybka moja ulubiona z akwarium i z tego powodu oczywiście się nie cieszę, ale to wcale nie znaczy, że moje życie jest do niczego, tak? Czyli krótko mówiąc, mogę pomimo tego, że odczuwam niepożądane emocje, czegoś, czego chciałbym uniknąć, to pomimo tego mogę być szczęśliwy. Mogę też być zadowolony z życia, które jest trudne, wymagające, doświadczam wielu różnych rzeczy, a pomimo tego uważam, że życie, które prowadzę, jest życiem dobrym, życiem, które chciałbym przeżyć, które daje mi satysfakcję, daje mi spełnienie. jest życiem, które ma znaczenie dla mnie i dla innych ludzi. Więc to jest takie jedno bardzo częste podejście, a drugie podejście jest podejściem czysto hedonicznym, które bazuje na tym, co zrobił Daniel Kahneman, niedawno zmarły laureat Nagrody Nobla w ekonomii, chociaż jest psychologiem. I on powiedział, jak zapytamy ludzi o szczęście, to nigdy nie dostaniemy takiej dobrej odpowiedzi. Bo to zawsze ktoś jest w złym nastroju, to powie, że jest mniej szczęśliwy niż w rzeczywistości jest. Ktoś inny jest super dobrym nastroju, więc odwrotnie. Więc jak będziemy pytać ludzi o taką bardzo ogólną kategorię, jak zadowolenie z całego życia, to nigdy się tak nie uda, tak? Uchwycić tego, czy ludzie są szczęśliwi, czy nie. Dlatego jedyne, co możemy robić, to pytać kogoś o to, jak się czuje teraz, w tym momencie. Aha. Kiedy ja z panem rozmawiam i przyjąłbym tą definicję Kahnemana, to zapytałbym, jak się pan teraz czuje. I potem bym zobaczył, jak długo trwa nasza rozmowa i uznał, że w czasie tej rozmowy był pan na poziomie 8 szczęśliwy na przykład. Tak? I tak możemy to rozłożyć na cały dzień. I takie badania, które Kahneman przeprowadził, pokazały bardzo ciekawe rzeczy, bo jak zapytamy rodziców, jak bardzo są zadowoleni z tego, że są rodzicami i jak bardzo cenią sobie czas z dziećmi, to większość rodziców oczywiście nam powie, tak, bezwzględnie kocham to, uwielbiam to, to jest najlepsza rzecz w moim życiu. Ale jak zapytamy ich kilka razy dziennie, słuchaj, co teraz robisz? On powie, zajmuję się dziećmi. Jak się teraz czujesz, kiedy się zajmujesz dzieckiem? To się okaże, że zajmowanie się dziećmi trafiło w takim rankingu czynności jest trzecie od końca. Gorzej wypadamy tylko, kiedy stoimy w korku, jadąc z pracy albo do pracy, albo kiedy rozmawiamy z naszym szefem. Więc to są takie trzy czynności, które wypadają gorzej. Najszczęśliwsi jesteśmy wtedy, kiedy uprawiamy seks po prostu. I to jest coś, co jest bardzo, bardzo jakby naturalnie zrozumiałe. Natomiast no jakby umówmy się, że to nie jest czynność, którą możemy wykonywać ciągle, trwale i bez przerwy. Dwa podejścia, które stosujemy. Jest jeszcze trzecie podejście, które mówi raczej nie o tym, że pytamy o globalną satysfakcję, całkowitą satysfakcję z życia, ale pytamy o to, co ludzie doświadczają, jakich emocji doświadczają. I to też widać na przykład w raporcie Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tam też jest takie pytanie o tak zwany emocjonalny dobrostan. Tak? Czyli krótko mówiąc, pytamy o to, czy ktoś w ostatnim dniu albo tygodniu poczuł się dumny, czy czuł się szanowany, czy doświadczył czegoś, co go zainteresowało, czy poczuł się doceniony przez innych ludzi. Coś pozytywnego, ale też pytamy, czy ktoś poczuł złość, strach, czy ktoś poczuł się źle potraktowany przez innych. I jak zbierzemy te emocje, to też nam wyjdzie tak zwany emocjonalny dobrostan. I tutaj zwykle w rankingu krajów, które najlepiej pod tym względem wypadają, są zwykle kraje Ameryki Południowej. Tak? Tam ludzie emocjonalnie żyją najlepiej. My w Europie może dlatego, że jesteśmy bardziej zdystansowani do niektórych rzeczy, to te emocje mamy, powiedzmy sobie, mniej skrajne. O, tak bym to określił.
No kojarzę państwa Ameryki Środkowej, między innymi Kostarykę, która trochę wyprzedzimy, przoduje, jest absolutnym ewenementem w skali globalnej, bo jeśli byśmy popatrzyli na osiągnięcia makroekonomiczne, także wskaźnik przestępczości, to wydawałoby się, że to szczęście, ta emocjonalność, ta emocja, no bo przecież szczęście jest emocją, tam nie ma racji bytu. Dzieci, które biegają, gwar na ulicy, no właśnie dzieci, które traktujemy jako tę dolną trójkę, absolutnie na dnie, jeśli chodzi o przyjemność i coś, co kojarzymy ze szczęściem, to ta Kostaryka nam tutaj rzuca pewne wyzwanie. Bardzo się cieszę, Z chirurgiczną precyzją mamy zatem wskazane dwa podejścia, drodzy Państwo, do szczęścia. Każdy z Was może wybrać swoją ulubioną. To znaczy, czy my będziemy mierzyć, czy my się zastanawiamy, traktujemy w sensie holistycznym nasze doświadczenie przeżycia, czy raczej wycinkowo, selektywnie. W tym momencie to jest dla mnie ważne. I mam wrażenie, panie profesorze, panie Piotrze, że w różnych kulturach świata będą dominować nieco inne, będzie inna wrażliwość na to właśnie, czym to szczęście jest. No właśnie, czy ten jakiś przelotny, jakiś epizodyczny kontekst, czy coś trwałego, stałego, do czego mogę wracać?
Znaczy, pewnie jeżeli przyjrzymy się kulturom, to rzeczywiście tak, pewnie takie rzeczy, takie różnice znajdziemy, ale raczej nie tyle w definicji szczęścia, czy postrzeganiu szczęścia, bo ona często jest narzucona przez naukowców, którzy jednak wykonują badania, więc w momencie, kiedy ja, na przykład Organizacja Narodów Zjednoczonych pyta, kiedy Gallup, który przeprowadza badania dla ONZ-u, pyta o szczęście, tam jest takie pytanie dotyczące tak zwanej drabiny Cantrilla, tak? Czyli krótko mówiąc, proszę sobie wyobrazić najgorsze życie, jakie możesz mieć. Wyobraź sobie najlepsze życie, jakie możesz mieć. A teraz powiedz, w którym miejscu pomiędzy tymi dwoma skrajnościami się znajdujesz. I to jest takie pytanie, które zostało stworzone w latach 60. i do dzisiaj jest wykorzystywane. I jakby rozumienie w tym momencie szczęścia jest narzucone przez badanie. Tak? Bo jakby wszyscy mamy przynajmniej nadzieję, rozumieją to tak samo. Natomiast przyczyny tego szczęścia mogą być bardzo różne. I tu kultura jak najbardziej ma znaczenie. Choćby takie najprostsze rozróżnienie pomiędzy tymi, którzy reprezentują kulturę indywidualistyczną, czyli kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone przede wszystkim, Australia, Wielka Brytania, i po drugiej stronie mamy kraje o typowej kulturze kolektywistycznej, gdzie moje szczęście, moje zadowolenie z życia, satysfakcja z życia w dużej mierze zależy od tego, jak spisuję się w grupie, czy jestem szanowany, czy jestem dostrzegany, czy to, co robię, jest ważne dla grupy, a nie dla mnie. Więc jakby, jeżeli patrzymy na definiowanie czy postrzeganie szczęścia, to niekoniecznie aż takie różnice wychodzą. Przynajmniej z badań nie wynika, żebyśmy się bardzo, bardzo różnili. Natomiast jeżeli chodzi o postrzeganie tego, co może być źródłem szczęścia, to tutaj już te różnice kulturowe się ujawniają. Zresztą kiedyś pamiętam, czytałem taki artykuł dotyczący tego, jak ludzie w różnych kulturach nazywają szczęście. I pamiętam, że były takie określenia z krajów afrykańskich, że szczęście to jest nieograniczony niczym taniec, tak? I to jest coś, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. W krajach arabskich chyba było tarab, tak się nazywało szczęście, które oznaczało właśnie również ekstatyczny taniec. A tymczasem Norwegowie mieli słówko, które brzmi utepils, które oznaczało mniej więcej tyle, co pierwsze piwo wypite pierwszego ciepłego dnia wiosny, najlepiej z przyjaciółmi. Tak? Także to w ten sposób ludzie opisują szczęście. Tak przy okazji tylko zaznaczę, że jest słowo, które oznacza szczęście z czyjegoś nieszczęścia, bo mamy niemieckie Schadenfreude, a nie za bardzo mamy słowo, które oznacza cieszę się, że jesteś szczęśliwy. I to w różnych językach. Ja pamiętam, że ktoś mi kiedyś podrzucał takie słowo, ale nie pamiętam, nie przypomnę sobie, gdzie to było. Natomiast w badaniach naukowych na razie nie sprecyzowaliśmy takiego słowa, nie znaleźliśmy takiego słowa w żadnej kulturze.
No tak, my mamy w swojej przestrzeni kulturowej słowo szczęście też często kojarzone, ono zyskuje kontekst religijny jako osoba szczęście, czyli błogosławieństwo, błogosławiona, szczęśliwa, jeśli chodzi o religię chrześcijańską. Zresztą ciekawe, że jeśli mnie pamięć nie myli, język chiński, xingfu, to jest także szczęście, szczęśliwy, błogosławiony, tak, błogosławione. Zostawiamy kontekst tej czy innej religii. Mówimy tutaj o przeświadczeniu, że ta osoba czerpie, jest obdarowana jest pobłogosławiona przez istotę najwyższą. To odniesienie do absolutu, transcendencji, która kieruje, wyprzedza, błogosławi. Absolutnie niesamowite, ciekawe, jak te słowa. Drodzy Państwo, możecie Państwo także w domu sobie takie zadanie domowe wykonać, sięgając do internetu, do słowników i poszukać takich znaczeń. Może macie doświadczenie także kontaktu z obcokrajowcami. Być może były jakieś sytuacje, kto wie, być może jakieś nieporozumienia, być może także komunikacyjne. Być może tutaj odpowiedź też warto odpowiedzi warto szukać w kontekście znaczeniowym, semantycznym. To dużo o nas mówi, jakie są znaki, jakie symbole funkcjonują. No dobrze. Panie profesorze, mamy jeszcze chwilę przed przerwą i to mnie bardzo, bardzo ciekawi, no bo no umówmy się, patrzymy na różne rankingi. No jest ogromna pokusa w nauce. Jeśli już coś zdefiniujesz, no to spróbuj to zmierzyć. Najlepiej później stwórz rankingi. Jaki jest Pana osobisty stosunek do chociażby Światowego Indeksu Szczęścia? Czy to jest jakiś rodzaj produktu marketingowego, który zestawia obok siebie bardzo różne państwa z różnym doświadczeniem, no właśnie, chociażby z różnym źródłosłowem, jeśli chodzi o szczęście, i nie należy się do tego przywiązywać? Czy jednak coś w tym jest?
Powiem tak, ja generalnie, jeżeli chodzi o rzeczy, które mierzymy, nie jestem zwolennikiem rankingów. Z prostego powodu zaczynamy myśleć nie w kategoriach tego, jaki mamy poziom absolutny, tylko myślimy o tym, czy jesteśmy na 15 czy na 25 miejscu na świecie. I to jest coś, co moim zdaniem jest w jakiś sposób negatywne, bo my się skupiamy na tym, żeby awansować w rankingu, a nie na tym, żeby poziom absolutny jakiegoś czynnika, jakiejś badanego fenomenu nam wzrósł. Więc mam tutaj wątpliwości, zawsze się pojawiają wątpliwości. Choćby taki prosty przykład. Ostatnio szukałem danych dotyczących tego, jaka jest konsumpcja antydepresantów. I się okazało, że wśród krajów, które mają największą konsumpcję na świecie, i to nie są Stany Zjednoczone, jakby wielu myślało, wśród krajów, które mają największą konsumpcję na świecie, są te, które w rankingu Organizacji Narodów Zjednoczonych są zawsze w pierwszej dziesiątce. Więc to jest coś, o czym warto myśleć, że wiele rzeczy nam jednak umyka. Drugie, ja wiem, że to zabrzmi bardzo strasznie i może nie elegancko, ale no nie zapominajmy o tym, że choćby Finlandia, która jest na pierwszym miejscu, tak. Jest też w czołówce krajów, które mają najwyższy poziom, najwyższą częstość samobójstw. Tak jest. Więc to jest coś, co jedno przeczy drugiemu. No i mówiąc okrutnie, możemy powiedzieć, no tak, no ci, którzy popełniają samobójstwa, po prostu nie uczestniczą w badaniach. Tak? Więc to jest coś takiego. Z drugiej strony, no jednak te dane dużo nam mówią, bo jednak pokazują nam, jakie znaczenie dla szczęścia ma na przykład bogacenie się narodów, albo jakie znaczenie ma demokracja, o czym rzadko myślimy, albo jakie znaczenie ma edukacja, tak? Jak to się zmienia w różnych narodach. Więc to jest coś, o czym warto mówić. Dzisiaj już wiemy na przykład, że większość krajów Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, wyczerpały tą możliwość stawania się szczęśliwszym dzięki temu, że będą bogaci. Tak naprawdę wzrost szczęścia wynikający z bogactwa w tych krajach jest zerowy, kompletnie zerowy. Także mogą się bogacić, ale nie będą szczęśliwi.
Jeśli mogę wejść w słowo, panie profesorze, zdaje się, że jest to jeden z wielu paradoksów i pewnych grząskich miejsc, tak zwany paradoks Easterlina.
Dokładnie tak.
O czym on mówi? Proszę przybliżyć nam. Wiem, że dla pana to jest w dużej mierze chleb powszedni. Paradoks Easterlina. Drodzy państwo, nie życzymy nikomu, żeby znalazł się w takiej sytuacji, ale to dotyczy Stanów Zjednoczonych, tego American Dream. Patrzymy za ocean. Mam wrażenie, że jest coraz jednak mniejszym zachwytem i wcale nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, bo trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Paradoks Easterlina. O co tutaj chodzi?
Richard Easterlin w latach 70. i 80. zaobserwował pewną zależność która była zaskakująca dla nas wszystkich, bo okazało się, że zestawił ze sobą dane dotyczące bogacenia się Amerykanów, potem produktu krajowego brutto i na te dane nałożył dane dotyczące poziomu szczęścia. Okazało się, że o ile w pewnym okresie Amerykanie dwukrotnie zwiększyli swoje dochody, w tym samym czasie poziom szczęścia nie drgnął, kompletnie nie drgnął. I kiedy Easterlin to opublikował, to zaczęli się temu przyglądać inni naukowcy. Najpierw jeszcze Easterlin zobaczył to samo u Japończyków, a potem się okazało, że takie rzeczy obserwujemy w różnych bogatych krajach. W większości krajów Europy Zachodniej przeprowadzono tego rodzaju badania i wyniki były bardzo, bardzo zbliżone. Więc w którymś momencie rozwoju kraju bogacenie się nie przyczynia się do szczęścia społecznego. Natomiast nie możemy zapominać, że to działa w bogatych krajach. Natomiast w biedniejszych krajach ten efekt ciągle jest. Czyli krótko mówiąc, jeżeli kraje się bogacą, jeżeli kraje biedne się bogacą, to wpływa to na szczęście ludzi tam żyjących. To jest coś, co jest bardzo istotne, jeżeli się nad tym zastanowimy, bo my ciągle mamy ten fetysz wzrostu gospodarczego, PKB i tak dalej. Natomiast de facto okazuje się, że powinniśmy bardziej się skupić na tym, w jaki sposób żyć i używać to, co już mamy, tak? Czyli na naszym stylu życia. Polska jest, powiedzmy sobie, tak na końcówce korzystania z bogactwa, tak? Czyli jeszcze się bogacimy i jeszcze to czyni nas szczęśliwymi, okay. Ale ten efekt niedługo również u nas zniknie i wtedy kluczowe będzie nie to, czy będziemy się dalej bogacić, tylko to, w jaki sposób będziemy wykorzystywać to, co mamy.
No to jest bardzo dobry moment, drodzy Państwo, by dać sobie krótką muzyczną przerwę w rytmach szczęśliwych pląsów, melodii, które na pewno kojarzycie i z pewnością zrozumiecie proste przesłanie. W języku angielskim słyszymy się za kilka chwil. Wracamy do rozmowy z panem profesorem Piotrem Michoniem o ekonomii szczęścia. Zostańcie z nami.